Raz na 4 lata przychodzi taki czas, kiedy rozliczamy polityków, kiedy spotykamy się z politykami i kiedy rozmawiamy z kandydatami na polityków. Właśnie przyszedł ten czas i rozpoczynamy prezentację, a może nawet debaty kandydatów w wyborach parlamentarnych 2023. Przez całe 2 tygodnie będziemy rozmawiać na tematy polityczne, na tematy lokalne, będziemy rozmawiać z różnymi przedstawicielami różnych partii. No i zaczynamy właśnie dziś. Na sam początek prawica i lewica. Dariusz Cezary Drecewicz, Nowa Lewica. Witam gorąco.
Witam serdecznie Państwa i słuchaczy.
No i Piotr Cezary Lisiecki, Konfederacja, Wolność i Niezawisłość.
Niepodległość.
Niepodległość, dokładnie. Witam gorąco. A dwóch Wojtków za mikrofonami. Wojtek Kraszewski.
I Wojtek Mierzwiński. Dzień dobry Państwu.
No i zaczynamy. Tradycją naszych spotkań jest to, że rozmawiamy na tematy różne, ale na początek nasi goście się przedstawiają. Panowie, jesteście znani w naszym regionie, ale jednak po minucie wam dam na zaprezentowanie swojej osoby. No i zaczynamy może alfabetycznie. Pan Cezary Dracewicz, Nowa Lewica. Proszę bardzo, minuta dla pana.
Po pierwsze, Dariusz Cezary Dracewicz.
Dariusz Cezary Dracewicz.
Cóż mogę powiedzieć o sobie? Jestem mieszkańcem Ełku, mam 54 lata. Od kilkudziesięciu lat jestem związany z Lewicą, wcześniej z SLD, teraz z Nową Lewicą. Pracuję na rzecz samorządu, pracuję w samorządzie, jestem rzecznikiem konsumentów w naszym mieście i całym powiecie. Obsługuję w tej chwili ponad 150 tysięcy ludzi. Pomagam prawnie. Cieszę się z tego, że mam 2 dorosłych synów. Właśnie dzisiaj jeden z nich, młodszy, będzie rozpoczynał naukę w Gdyni, na wyższej szkole. W związku z powyższym chciałbym tylko mu życzyć przy okazji tego wszystkiego najlepszego, żeby mu naprawdę w życiu się powiodło. A tak o mnie, cóż mogę powiedzieć? Jestem cały czas związany z miastem. Radny 3 kadencji w Radzie Miasta Ełku.
I muszę przerwać. Minuta minęła, tak jak słyszymy. Ale no, dowiedzieliśmy się kilku słów właśnie na temat pana Dariusza Cezarego Dracewicza. Kolejna osoba, która się zaprezentuje, to Piotr Cezary Lisiecki, Konfederacja. Tak w skrócie powiem. Proszę bardzo, minuta dla pana.
Piotr Cezary Lisiecki, urodzony i do dziś żyjący w Olsztynie. Jestem prywatnym przedsiębiorcą. Pracuję w wydawnictwie obsługującym branżę rolną. Specjalizujemy się w szczególności w pomocy dla hodowców, producentów drobiu i wszystkiego, co wokół tego jest związane. Od zawsze mam poglądy wolnościowe i konserwatywne, dlatego od 30 lat jestem związany z ruchem wolnościowym, konserwatywnym. Wcześniej UPR Janusza Korwina-Mikkego, a dziś Ruch Narodowy Konfederacja. Jestem jedynką na liście w okręgu 35.
Dziękuję bardzo za tę prezentację. To był pan Dariusz Cezary, przepraszam, Piotr Cezary Lisiecki. A teraz przejdźmy może do zadawania pytań. No i sami będziemy teraz panów przepytywać. Na początek ja sobie pozwolę zadać pytanie i to będzie wyglądało tak mniej więcej, że będę pytał każdego z panów. Dla każdego z panów jest inne pytanie. Zacznijmy może od Konfederacji i od kolorów Konfederacji, bo to mnie interesuje bardzo i zapewne naszych słuchaczy też. Do jakiego koloru panu i partii Konfederacja bliżej? Lewica to wiadomo, zawsze czerwony kolor, a Konfederacja?
Błękitny.
Błękitny, nie brunatny?
O, cóż to za skojarzenie.
No tak się kojarzy, tak się mówi właśnie. Koalicja i Konfederacja, kolor brunatny.
Nigdy
bardzo narodowe, bardzo radykalne spojrzenie. Radykalne. Dlaczego błękitne?
Ale nigdy brunatne. W naszym środowisku zawsze dominowało biało-czerwone. Zawsze uważaliśmy, że po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. A ponieważ nigdy w historii Polski nikt nie nosił brunatnych barw, koszul, strojów, może poza wojskiem w kamuflażu wojennym, to uważam to skojarzenie za dalece, dalece odległe.
To może jeszcze powiedzmy, dlaczego błękitny?
Kojarzy się ze spokojem i z opanowaniem i z konserwatyzmem.
Konfederacja spokojna, opanowana, konserwatywna. Przejdźmy może do lewicy, druga strona wizerunku politycznego. Panie Dariuszu, żyjemy w kraju, w którym partia rządząca, partia kojarząca się z prawicą bardzo mocno i bardzo mocno wspiera właśnie, duży socjal się odbywa. 500+, 800+, Dobry Start, 13, 14 emerytura. To wszystko lewicowe takie działania związane. Czy jest w takim wypadku miejsce na lewicę w naszym systemie parlamentarnym i w naszej polityce?
Osobiście się bardzo cieszę, że większość postulatów naszych realizuje partia PiS. Natomiast jeżeli chodzi o kolory, oczywiście zawsze jestem związany z tą partią, kolorem czerwonym, tak jak każdy ma serce w kolorze czerwonym.
Zawsze, no ja nie, zawsze, o kolory zawsze nie jest, pytałem, tylko o miejsce
zawsze,
lewicy.
Zawsze po lewej stronie. Miejsce lewicy zawsze jest z mieszkańcami, z ludźmi, którzy mają gorszą sytuację materialną, w którym trzeba wspierać ludzi, którzy są chorzy, którzy nie potrafią zaradzić sobie w tym dzisiejszym świecie, gdzie rządzi bezwzględny kapitalizm. Dlatego też nasze ugrupowanie Nowa Lewica zawsze będzie szła z ludźmi, a nie przeciwko nim.
Ale jeżeli już PiS realizuje te wszystkie poglądy, to po co wy jesteście?
Jesteśmy, można powiedzieć, że jesteśmy wielką rodziną. Nigdy nie byłem za tym, żeby skłócać ludzi, a żeby łączyć. I ja nie odżegnuję się od niczego, od żadnej partii. Jeżeli wspólnie można by było działać na rzecz mieszkańców, nie widzę tutaj żadnych przeszkód.
Teraz ja mam pytanie do pana Piotra Lisieckiego. Panie Piotrze, skąd tyle wakatów w komendach powiatowych policji w regionie? Bo ich jest tutaj na Warmii Mazurach, tych wakatów około 300. I pana zdaniem jest na to jakaś recepta? Najpierw może, żeby dobrze zdiagnozować, jaka jest przyczyna problemu i jaka jest na to recepta?
Akurat jestem w branży, może inaczej, w tematyce dosyć dobrze zorientowany, ale z ostrożności procesowej, zwłaszcza, że szybkie procesy w trybie wyborczym, powiem tak, duża jest tu wina naczelnika komendy wojewódzkiej, generała Klimczyka. To jest, że tak powiem, hamulcowy rozwoju policji w województwie. Człowiek, który właściwie już mógłby przejść na generalską emeryturę, i jak mówią złośliwi, wypowiedzenie ma już w szufladzie i tylko czeka na moment, w którym wypełni datę złożenia wypowiedzenia. Skupił się jedynie na działaniach pozornych, takich jak przecinanie wstęg, otwieranie wyremontowanych posterunków. Nie ma pracy nad strukturami, nie ma pracy operacyjnej. No, myślę, że to dlatego właśnie, że hamulcowym tego jest naczelnik generał Klimczyk.
No to mamy według pana diagnozę, receptę?
Zmiana komendanta wojewódzkiego.
Rozumiem. Teraz pytanie do pana Dariusza Dracewicza. Dlaczego młodzi jełczanie i jełczanki od lat muszą jeździć do Suwałk albo do Łomży, by tam zdawać egzaminy na prawo jazdy, a nie mogą zrobić tego w Ełku?
Fakt, to jest duże utrudnienie. Wszystkie ośrodki, które są na terenie Warmii i Mazur, jak też i Podlasia, są ulokowane w dawnych miastach wojewódzkich. Niestety Ełk nigdy takim miastem nie był, a więc był pozbawiony takiej możliwości. Miasta, tak jak Łąża, Suwałki, z racji tego, że przy transformacji podziału kraju na różne, na pomniejszenie województw, tak, z 49 na 17, na 16, przepraszam, doprowadziło do tego, że te ośrodki tam, które były, są. Koszt budowy takiego ośrodka to są ogromne pieniądze, natomiast miejsce w Ełku oczywiście jest. Natomiast nikomu z polityków nie udało się przeforsować, by taki ośrodek w Ełku został stworzony i niestety do dnia dzisiejszego musimy jeździć albo do Suwałk, bądź też do Łomży.
To dobrze?
Nie, nie jest to dobrze, bo to związane są z utrudnieniami dla każdej osoby, która zdaje. Natomiast na tą chwilę wydaje mi się, że nie ma dobrej woli, by taki ośrodek w Ełku powstał.
A pana zdaniem, gdyby pan się dostał do Sejmu, byłby pan za tym, aby próbować to zmienić? A jeśli tak, to jak?
Proszę pana, panie redaktorze, oczywiście każde miejsce pracy, bo to można powiedzieć, że to jest miejsce pracy dla kolejnych mieszkańców Ełku, jest mile widziane na terenie miasta. Jedyne wyjście w tej sytuacji to widzę lobbying, który oczywiście, jeżeli dostałbym się do Sejmu, to jest lobbying razem z innymi kandydatami, którzy się dostaną. I to jest bez znaczenia, czy to będzie lewica, czy też prawica. To tylko i wyłącznie naprawdę wspólne rozmowy mogą doprowadzić do tego, by utworzyć taki ośrodek w Ełku.
A widzi pan szansę, żeby coś takiego utworzyć?
Że pana...
Bo mówimy...
Panie redaktorze,
dlaczego my o to pytaliśmy?
Nigdy nie można powiedzieć, że nie ma szansy. Jeżeli się nie próbuje, to takiej szansy nigdy nie będzie.
Ale my na to czekamy już ile? 4, 5, 6 lat?
Może tym razem się uda.
Może się uda. Dobra, przejdźmy do kolejnego pytania. Mnie interesują teraz pensje nauczycieli. To pytanie właśnie do pana Piotra Cezarego Lisieckiego. W nawiązaniu do jednego z szefów Konfederacji, Sławomir Mencel mówił o tym, że jeżeli chodzi o pensje nauczycieli, to w tym wypadku decyduje wolny rynek, no i umowa między dyrektorem a samym zainteresowanym nauczycielem. Może to być 2000, a może być i 60 tysięcy. Wszystko zależy, na co strony się umówią. Czy faktycznie to by było dobre, jeżeli by w szkołach państwo nie ingerowało właśnie w to, ile nauczyciele zarabiają? Akurat mówimy tu o nauczycielach.
Sprecyzujmy, w obecnym systemie nie decyduje wolny rynek.
Tak, państwo reguluje zarobki.
I rozwiązania umów zbiorowych. Myślimy nad głębszą reformą szkolnictwa z zwiększonym udziałem szkół prywatnych czy tak zwanych niepublicznych, gdzie rzeczywiście wolny rynek, czy może umowa między stronami decydowałaby o wysokości wynagrodzenia nauczyciela. Wyobrażam to sobie w ten sposób, że jeśli szkoła prywatna ma bardzo dobre notowania, gwarantuje swoim absolwentom dostanie się na studia, to wtedy nawet jeśli rodzice partycypowaliby w jakiejś części wczesnym, to byliby bardzo chętni te czesne pokrywać na wynagrodzenie nauczycieli, właśnie licząc na to, że ich dzieci będą miały dobry, lepszy start.
Ja tak trochę widzę taki amerykański właśnie system szkolnictwa, że pieniądze idą za szkołą, tak by za uczniem. Tak widzicie właśnie naukę i szkolnictwo.
Jest to część naszego programu, dokładnie.
A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, bo tu mówiliśmy o nauczycielach, a teraz jeszcze służba zdrowia, bo to podobnie chyba to wygląda, tak?
Podobnie widzimy rozwiązanie problemu służby zdrowia. To znaczy tak, żeby pieniądze szły za pacjentem, no i tak, żebyśmy uruchomili system konkurujących kas chorych, tak na przykład jak jest w Niemczech. Tu pozwolę sobie zauważyć, że w Ełku nie tylko nie ma możliwości zdania egzaminu na prawo jazdy, ale też przyjęcia do pogotowia dentystycznego w nocy. A tu pozwolę sobie kamyczek wrzucić, że to jednak jest w gestii władz lokalnych, żeby taki punkt pogotowia dentystycznego.
No i finansowych jeszcze, to też musimy powiedzieć, bo to
ale
jednak
jeśli
kosztuje.
Finansujemy taki
jeżeli już
punkt
jesteśmy przy
stopu.
Temacie, to chciałbym jeszcze zapytać o kolejną grupę, którą finansuje państwo i których zarobki realizuje jak gdyby państwo, to są urzędnicy. Jak wygląda sytuacja Konfederacji i pogląd Konfederacji na zarobki urzędników? Tu też pieniądze idą za wykonaną pracę i umowa między szefem a pracownikiem, czy niekoniecznie?
Tak wydaje się, że powinno być. Natomiast biurokracji jest w tej chwili w Polsce za dużo i raczej tendencja jest rosnąca. I bez poważnego przeformułowania między innymi szczebli samorządowych, trudno mówić w tej chwili o zmianach w wynagrodzeniu.
Czyli mniej płacić?
Już kończę. Ja na przykład uważam, że uruchomiliśmy szczebel powiatowy, który w obecnym systemie rządzenia państwem, zwłaszcza w ciągu dwóch ostatnich kadencji, właściwie zupełnie nic nie ma do zrobienia. Więc można byłoby ten szczebel powiatowy znieść. Oczywiście, albo zwiększyć jego uprawnienia. Jakoś państwem trzeba rządzić. Obecna tendencja jest taka, żeby centralizować, a zatem być może szczebel powiatowy jest nam niepotrzebny.
Teraz pan Dariusz Cezary Dracewicz. Panie Dariuszu, jaką mamy gospodarkę leśną obecnie? Racjonalną czy rabunkową?
Panie redaktorze, ostatnio przechadzałem się po ełckich lasach w poszukiwaniu grzybów i zauważyłem mocne trzebienia tychże lasów. Również rozmawiałem z właścicielami tartaków i oni mówią, że niestety tak ceny drewna poszły do góry, są przetargi i w związku z i większość drewna tak naprawdę wyjeżdża z kraju. Po to tylko, żeby finansować rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w Polsce. Od kilku lat można zauważyć, że lasy przy drogach są nieruszane, ale w głąb już 200-300 metrów są, praktycznie ich nie ma. Są wycinane w pień, a nowe lasy, proszę Państwa, które mogłyby urosnąć, tak, i cieszyć oczy ludzi, no to niestety to jest kilkadziesiąt lat.
Więc co należy tutaj zmienić?
Przestań ciąć.
Mniej ciąć, dokładnie, tak to wygląda.
I teraz pytanie do pana Piotra Cezarego Lisieckiego. W marcu minister edukacji Przemysław Czarnek przyznał, że uczniowie podstawówek za dużo czasu spędzają w szkołach. Pana zdaniem, z czego rezygnować, jeśli rezygnować, by mieli tego czasu wolnego więcej?
Wydaje się, że ile czasu w szkole powinny spędzać dzieci, powinni decydować rodzice, a nie minister Czarnek. Chwilę wcześniej programy szkolne były doładowywane, dociążane. Potem mieliśmy pandemię i dzieci uczyły się z domów, więc przynajmniej nie miały WF-u. No a teraz jak wróciły do szkół, to pan minister stwierdza, że są za długo w szkole. Nie uważam, że dzieci są za dużo w szkole.
A ja chciałem zapytać o taki przedmiot jak HIT. Historia i teraźniejszość. Chyba nie pomyliłem nazwy przedmiotu. Coś takiego weszło w początkowym kształceniu licealnym. Dobry to pomysł?
Pomysł dobry. Kontrowersje budzi podręcznik.
No jest już kilka podręczników.
No i tu również otwierałaby się rola dla rodziców, dla rad rodziców. Ja pamiętam, jak moje dzieci były w gimnazjum, 2006-2007 rok, to wówczas Rada Rodziców akceptowała podręczniki do nauczania. Wtedy ministrem edukacji był złowrogi Roman Giertych.
No to muszę powiedzieć, że...
Ale pozwalał rodzicom wybierać podręczniki.
Bardzo postępowe gimnazjum pana dzieci kończyły, bo ja sobie nie wyobrażam. Też mam dzieci właśnie w szkole podstawowej, w liceum. Tu nie ma dyskusji na temat podręczników. To nauczyciel wybiera.
Bardzo źle.
Zostańmy przy tematach związanych z dziećmi. Panie Dariuszu, specjaliści biją na alarm, bo dzieci i młodzież nie mają wystarczającej opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Rośnie liczba samobójstw. Jak ratować najmłodszych?
Panie redaktorze, faktycznie po okresie tym pandemicznym dzieci zostały zostawione jakby sami sobie. Rodzice byli w pracy, a dzieci były same w domu. I niestety brak kontaktów międzyludzkich doprowadził do wycofania się wielu młodych ludzi, którzy nie potrafią się odnaleźć w normalnym świecie, w normalnej relacji koleżanka, kolega, tak? Więc tutaj uważam, że jedynym wyjściem z tej sytuacji byłoby wzmocnienie tematów związanych z wdrożeniem do tego instytucji psychologa w szkole. Natomiast oczywiście to jest wszystko wiadome, że tych psychologów w ogóle praktycznie nie ma. A jak są, to trzeba ich czymś skusić. Skusić można tylko i wyłącznie finansowo. A tu się koło nam zamyka i no jest z tym źle.
Jest problem z psychologami. To jeżeli już poruszyliśmy temat właśnie pandemii i wychodzenia z tej pandemii, to pytanie do przedstawiciela Konfederacji. Jak pan ocenia działania rządu, jeżeli chodzi o pandemię? No mamy jeszcze świeżo w pamięci to, co się działo kilka lat temu już. Tak chciałem powiedzieć kilka miesięcy, ale to już trochę czasu minęło. No jak, zdaliśmy egzamin z tego? To znaczy nie my, rząd.
Wydaje się, że nie. Rząd poległ w walce z epidemią. W naszym środowisku jest też wiele głosów, które w ogóle kwestionowały konieczność walki z pandemią.
No to było kolejne pytanie. Mieliśmy tą pandemię, czy nie mieliśmy?
No, ewidentnie mieliśmy stan prawny, w którym wprowadzano różne obostrzenia, lockdowny. Jak się dzisiaj dowiadujemy z raportów NIK-u, niekoniecznie zgodnie z przepisami, zgodnie z konstytucją, ale nawet jeśli ktoś w pełni wierzył w tą histerię wokół epidemiologiczną, no to nawet on musi sobie postawić pytanie, jak to się stało, że Unia Europejska, która wówczas w momencie zakupów, czyli przed wyjściem Wielkiej Brytanii, przed Brexitem, miała 480 milionów mieszkańców, zakupiła od razu 1,5 miliarda dawek szczepionki. To daje do myślenia, jak potężne fortuny powstały przy okazji tego zamieszania. Wydaje się, że mnóstwo ludzi skorzystało na tym, żeby przy okazji tej histerii lub tylko zwykłej paniki zarobić.
To w tym kierunku idzie myślenie właśnie pana, chodzi o biznes.
Rozliczenie niepotrzebnych wydatków, to najbardziej.
Przejdźmy może do przedstawiciela Lewicy. No i moje już chyba to będzie ostatnie pytanie, chociaż jeszcze mamy trochę czasu, ale chciałem zapytać o zaufanie do policji. Ostatnimi czasy, tak mi się wydaje, to jest moje osobiste zdanie, trochę nadszarpnięte, zaufanie do policji, likwidacja demonstracji, starcia z kobietami, likwidacja demonstracji opozycji, a ostatnio, no też kilka miesięcy temu, wystrzał w siedzibie głównej komendy. Jak można wierzyć obecnej policji? Czy w ogóle można wierzyć? Czy jest szansa na powrót szacunku do munduru niebieskiego?
Panie redaktorze, mundur zawsze powinien być szanowany. To jest na pewno pierwszy. Ja jestem zdania, że mundur to jest mundur. Natomiast wykonawcy nie zawsze identyfikują się z
tym. Ale ci wykonawcy w tym mundurze chodzą.
Wiem i ja na to żadnego wpływu nie mam. Natomiast wiem jeszcze jedną rzecz, że policjanci też muszą wykonywać rozkazy. Jest to służba mundurowa, z rozkazami się nie dyskutuje. Każdy obywatel widzi, co się w tej chwili dzieje. Ludzie starają się nagrywać policjantów w trakcie czy wykonywania czynności służbowych. Jest dużo wątpliwości, natomiast jeszcze raz mówię, jest to służba, a powinni służyć społeczeństwu. To tylko moje zdanie.
Wy jako Lewica będziecie mieli zaufanie do policji, jeżeli zmieni się władza?
Nie mogę.
Bo ci sami ludzie pozostaną jednak na stanowiskach kierujących przynajmniej przez kilka miesięcy.
Jeszcze raz powiem. Zaufanie powinniśmy mieć do munduru.
Dziękuję bardzo.
Pan Piotr Cezary Lisiecki. Pieniądze z KPO będą, pana zdaniem, są potrzebne?
To dwa różne pytania. Czy będą, raczej nie będą. Czy są potrzebne? Moim zdaniem nie. Radzimy sobie bez tych środków. Jedyne, co w tej chwili osiągnęliśmy, to zadłużyliśmy się razem z resztą krajów unijnych, no bo przecież nie są to pieniądze za darmo. To jest wspólny dług unijny. Nie powinniśmy byli w to wchodzić. Powinniśmy rozgrywać politykę monetarną własnymi siłami. Tu między innymi nasz postulat, żeby zapisać ochronę gotówki do konstytucji. Jeden z naszych postulatów. No więc wracając, prawdopodobnie tych środków nie dostaniemy. Być może to nawet lepiej dla Polski, dla Polaków, że nie uczestniczymy w tym przedsięwzięciu, w tym zadłużaniu. Ja przypomnę, że jeden z wicepremierów po ogłoszeniu przez premiera sukcesu podpisania umów KPO, czy tego planu odbudowy, nazwał premiera miękiszonem. To też o czymś to świadczy.
Teraz pan Cezary Dracewicz. Panie Cezary, które dwie niespełnione obietnice obecnie rządzącej ekipy bolą najmocniej?
Mnie w zasadzie boli wszystko.
To może skupmy się na tych lokalnych obietnicach, możemy?
Przede wszystkim brak jest realizacji kręgosłupa Warmii i Mazur, czyli drogi szesnastki, S16. Jednak dojazd do Olsztyna, zresztą pewnie kolega...
Pełna zgoda.
Jest tutaj, przyjechał z Olsztyna do Ełku, więc tutaj jest tragedia z dojazdem. I to jest przede wszystkim, jeżeli to zostanie zrobione i uczynione, naprawdę odetchniemy. Odetchniemy dużym płucem. Będzie to bezpieczniejsze i tańsze w komunikacji z całym województwem.
Pora już kończyć naszą rozmowę. No odetchniemy na pewno i czekamy na tą szesnastkę. A kończąc naszą rozmowę, no to jedno pytanie do obydwu panów. Chcieliśmy zapytać o ocenę tej kampanii. Jesteśmy już pomału na finiszu tego, co się działo przez tych kilka miesięcy zbliżających się do wyborów. Jak panowie oceniacie tę kampanię? Chodzą słuchy, że ta kampania jest jedną z bardziej drastycznych i jedną z bardziej takich mocnych kampanii naszej wolnej Polski. Czy się z tym zgadzacie? Zacznijmy od Konfederacji.
Znaczy, nie zgadzam się, żeby była jakaś bardzo drastyczna. No, jest pewna dynamika.
Są wyciągane różne tematy.
Jeszcze pewnie zostaną wyciągnięte. Mnie rzuca się w oczy gigantyczny budżet tej kampanii, zwłaszcza ze strony partii rządzącej. No, wszyscy państwo w regionie szczególnie pewnie zwracacie uwagę na niezwykle liczną ekspozycję tych kandydatów partii rządzącej, którzy nie są z regionu. Właściwie wszędzie widzimy kandydatów na banerach właśnie tych przyjezdnych. To naprawdę aż strach otworzyć lodówkę.
No waszych banerów też się trochę pojawiło.
No tak, ale jesteśmy, że tak powiem, zupełnie, zupełnie bez szansy w tym starciu. No i zwracałbym też uwagę na to, że o formule kampanii decydują chyba bardziej niż kiedykolwiek wcześniej badania socjologiczne, ankiety. To między innymi spowodowało, że kampania Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej zupełnie przewizerunkowała, jeśli jest takie słowo, to go użyję, Platformę Obywatelską, obecnie kandydaci Platformy
Obywatelskiej. No możemy powiedzieć, że to taka nowoczesna kampania jest podstawie dokładnych badań.
Wyglądają tak, jakby jechali na Marsz Niepodległości i mają tylko biało-czerwone flagi, tylko biało-czerwone tło. Żadnych flag unijnych, a nawet żadnych flag tęczowych.
Pan Dariusz Cezary Dracewicz, jak to wygląda z pana perspektywy?
Z mojej perspektywy wygląda to tak, że ja tak naprawdę mam dość krzyków, dość nienawiści, dość wypominania, wyciągania brudów, prania sytuacji rodzinnych na forum publicznych. Mam dość, że rodziny są skłócone, nie potrafią usiąść przy jednym stole. Nawet święta nie pomagają tym ludziom. Oni są po prostu tak znienawidzeni przez ten obóz władzy, tak zostaliśmy skłóceni między sobą, że mi to tylko się to Stargowicą przypomina, nic więcej.
Nie wiem, czy to nie będzie osobiste pytanie. Takie stwierdzenie o tej skłóconej rodzinie, to z autopsji?
Tak. Tak.
Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Pomału musimy kończyć i już na pewno szybko musimy kończyć, także jeszcze raz przypomnimy. Pan Dariusz Cezary Dracewicz, Nowa Lewica, i pan Piotr Cezary Lisiecki, Konfederacja, byli dziś gośćmi Radia 5, prezentowali swoje poglądy. Dziękuję panowie za rozmowę.
Dziękuję. Nawet się nie pokłóciliśmy.
Nie pokłóciliśmy.
Super.
No jeszcze się nie zdarzyło, ale na pewno jeszcze będzie gorąco. Wojtek Kraszewski.
Wojtek Mierzwiński.
Dziękujemy za uwagę.
Dziękujemy.